Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, Remigiusza też witam.
Masz bardzo grobowy głos. Coś się stało?
Jest tak wcześnie rano, że jest 12:15.
No tak, to bardzo, jak na nas to jest dosyć wczesna godzina, to dlatego, że Borys wybywa.
Wybywam do lasu. Tak.
Do lasu?
Do lasu, no. Na grzyby.
Uważaj na kleszcza.
Mam taki preparat bardzo, bardzo dobry, ale też uważam i się potem z żoną badamy, czy nie ma nic.
To oczywiście, to... Boty YouTube'a czekają na nas.
Jesteśmy w tym wieku, że możemy się bawić w lekarza. Moja żona jest lekarzem też.
Proszę
w sumie,
cię,
więc...
nie, to wyobraźnia nie podpowiada straszne rzeczy. Nie chciałem tego
Chciałbym też
widzieć.
Zauważyć, że mam tą samą koszulkę, co w zeszłym tygodniu. I się tego nie wstydzę.
To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo jesteś ekologiczny, oszczędzasz wody, nie ma co przesadzać z praniem. Dobrze, panie Borysie, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj? Czy to jest łatwy temat, czy to jest taki skomplikowany, czy ludzie będą bardzo się zdenerwowali w komentarzach?
Ludzie bardzo, bo ja zauważyłem, że to jest ten temat, gdzie nie potrzebujesz żadnej dodatkowej wiedzy poza przeczytaniem tytułu. żeby wyrazić swoją opinię i to się dzieje. I ja patrzę, jak ten świat płonie i tak mówię, what the fuck, co tu się dzieje? Ale zanim przejdziemy do tych cudownych Oscarów i nowych zasad. Remigiuszu, co u ciebie?
A wiesz co, wszystko w porządku, bez jakichś tam wielkich szaleństw. Nie wiem, czy o tym opowiadałem. Miałem okazję pograć w tego Immortal Phoenix Rising, ale to już...
No, opowiadałeś, ale nie mówię za bardzo o wrażeniach.
No, jest okej, okay, całkiem spoko. Taka raczej gra przeznaczona teoretycznie. Cholera, to bym musiał dłużej się zastanawiać nad tym. Ja bawiłem się nie najgorzej, ale mam wrażenie, że ona jest taka bardziej dla fanów Zeldy, a ja to no, fanem Zeldy wielkim nie jestem.
Takie
więc
są opinie.
Raczej nie jestem docelowym odbiorcą. No, ale jest fajne, ale nie chcę też przesadzać z zachwytami.
No, ja raczej nie mam wątpliwości, tam ten zespół, który to robi, to są jakieś hardkory. Więc liczę, że to będzie dobry tytuł. A jak już pytasz, co u mnie,
to
zasmarciłem się trochę. Czyli kupiłem sobie 4 inteligentne gniazdka do domu i podpiąłem w paru różnych celach. Czyli pierwsze podpiąłem do Raspberry Pi, do radia, które mam. Żeby to jakby zautomatyzować.
Ale czekaj, musisz mi powiedzieć, co to znaczy
smart
w ogóle?
Gniazdko, to jest takie taki jakby, kurde, nie wiem jak to, nie będę, nie, wszystkie zużyte, więc nie mogę
one
ci
się
pokazać.
Zużywają?
Nie, w sensie używam je, są w gniazdkach. Czyli wsadzasz taki dynks do gniazdka.
Dobrze.
I do tego dynksa wstawiasz kabel, czyli to jest taka przelotka, która jest podłączona do sieci i ona steruje i potrafi to wyłączyć, włączyć, mierzy wszystkie parametry, czyli ile na przykład, jaki jest pobór prądu i tak dalej, i tak dalej. No i możesz też sobie to w pewien sposób zintelligencić, czyli na przykład robisz sobie coś takiego, nie wiem, przy ekspresie do kawy i ustawiasz, że o 9 on ma się odpalić i robić ci kawę, nie? Powiedzmy, że to jest takie uproszczenie. Tak? Ale no, ja mam na przykład... No, to nie tak, to niedobrze, nie działa tak dobrze z rzeczami, które nie są smart. Znaczy, dobrze mi to działa z klimatyzacją, czyli na smartfonie odpalam sobie włącz klimatyzację i ta klimatyzacja po prostu odpala się, zaczyna działać. Ale nie mogę sterować tym.
Rozumiem.
Za to na przykład mam lampkę nocną. Uznałem, że to jest świetny pomysł, że będę sobie ze smartfona włączał lampkę, ale nie mogę jej w taki normalny sposób tym przyciskiem.
No tak, bo masz prąd odłączony.
Tak, dokładnie. Więc albo te na szczęście te gniazdka mają swoje przyciski, więc mogę to fizycznie włączyć, wyłączyć. No, ale na przykład też zrobiłem błąd taki logiczny super, że podpiąłem pod komputer i to jest w ogóle podpiąłem tylko po to, żeby sobie mierzyć, ile on miesięcznie mi zjada prądu, ile mnie ten komputer będzie kosztować. Przeraziłem się po pierwszym dniu.
Tak?
Tak, ale słuchajcie, zrobię taki raport w ogóle, albo na grupie za miesiąc będzie, tylko chcę, żeby pełny miesiąc, pełne tam 30 dni było, ile to kosztuje, ale ja mam, podpiąłem listwę, na której jest komputer, konsola, 2 monitory i router, ale najśmieszniejsze jest to, że jak to wyłączę, to router przestaje działać i nie mogę sterować tymi gniazdkami, więc nie mogę włączyć. To taki typowy, logiczny błąd, straszliwy. Muszę to zmienić szybko, ale powiem ci, że no, komputer chyba trochę zabiera mój prądu. No. Zobaczymy, ile to jest konkretnych pieniędzy. Zastanawiam się, czy to nie jest nawet koło 50 zł miesięcznie.
Te
dziady, które tu mam.
W skali wydatków domowych to nie jest jakaś chyba taka kwota, aż...
1/3 za prąd? Więcej? To jest trochę, chociaż wiesz, myślę, że wiesz, lodówka dużo zabiera, jakiś tam płyta indukcyjna, piekarnik. Robię, więc...
No ale tak czy inaczej dobra inicjatywa, warto wiedzieć.
Tak, tak, posprawdzę, podzielę się z wami i oczywiście kupiłem na przecenie, na Pepperze była super, super okazja, na Amazonie to zamówiłem i sprawnie wszystko, jeszcze to są takie gniazdka przyszłościowe, one łączą się i z wszystkimi asystentami, czy tam z tym Apple Home, Google Home, Siri, tam asystentami wszystkimi tam dowolnymi, więc no jestem zadowolony, bo było tanio.
No dobrze, zatem panie Borysie, co tam w tych Oscarach? Ty opowiedz o tych wstępnych informacjach.
Proszę państwa.
Dużo lepiej to wszystko kojarzysz.
Proszę państwa, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, podkreślam, jest to prywatna inicjatywa branży filmowej amerykańskiej, zapowiedziała wprowadzenie zmian w wymogach dla kategorii najlepszy film. Te zmiany będą wprowadzane stopniowo, zaczną obowiązywać za 4 lata bodajże. Na 23-24 chyba. Albo coś takiego. Te standardy różnorodności mają zadanie zwiększenie reprezentacji poniższych grup i ja te grupy teraz powiem, żeby potem przy każdym tym nie powtarzać, czyli kobiety, osoby LGBTQ+, osoby z upośledzeniem umysłowym lub fizycznym, lub osoby niesłyszące lub niedosłyszące, osoby z grupy rasowej lub etnicznej, czyli np. Azjaci, Latynosi, Czarni, rdzenni Amerykanie czy rdzenni mieszkańcy Alaski, mieszkańcy Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, rdzenni mieszkańcy Hawajów lub innych wysp Pacyfiku lub inna niedostatecznie reprezentatywna rasa lub grupa etniczna.
Pośród tych wskazań, oczywiście, ja jakby traktuję to dosyć poważnie, natomiast pojawiło się takie pytanie, czy na przykład przygłuchy Azjata bez nogi się liczy jako jeden, czy jako trzech przedstawicieli? Wtedy, czy trzy kategorie obejmuje, czy tylko jedną?
No, nie wiem. Nie ma takich dokładnych wytyczeń.
Widzę, że cię mój żarcik nie rozbawił, doskonały. Okej. No nie, dobrze. Idźmy dalej.
To taki żart na poziomie o skośny murzyn.
Boże, nieprawda. Już mnie zaszufladkowałeś. Niech będzie.
No nie chciałbyś być taki popularny jak Marcin Dubiel?
Nie specjalnie. Dziękuję bardzo.
No i jakby tu, nie wiem jak mam to nazwać, co się wydarzyło w naszym kraju i wszędzie
Nasz kraj jest bardzo blisko związany z Oscarami. Przecież co roku 3-4 filmy z naszego kraju są kandydatami.
Ironizujesz, ale Polska jest w topce. Ostatnio to jest jednym z wiodących krajów, jeżeli chodzi o nominacje i o Oscary.
Dobrze.
To nawet o tym mówiliśmy. Tak, więc jak najbardziej nas to może obchodzić. Przy czym nie powinno do końca, ponieważ wszystkie wytyczne nie dotyczą filmów nieamerykańskich. Czyli nawet jeżeli byłby taki film, mamy przykład Parasite'a, który wygrał w zeszłym roku. Parasite'a to nie obowiązuje. Proste.
Mimo, że się łapie w tych kategoriach.
Mimo, że się łapie w kategorii, bo to dotyczy tylko kategorii najlepszy film. To też warto wstać. Mimo tego, że Parasite się łapie, to jego te wytyczne nie dotyczą. I to jest tak. Internet się zesrał. Myślę, że to jest najlepsza jakby definicja tego, co się stało. Oburzenia nie było końca.
Oburzeniu nie było końca.
Nie było końca.
Ja muszę przyznać, że to jest też tak, ja tak nie do końca wiedziałem, co o tym myśleć, w sensie takim, że w związku z tym, że samym Oscarom nie przywiązuję specjalnie uwagi do samych Oscarów, no to też do wszelkich kontrowersji, które się wokół Oscarów wydarzają, też nie wzbudzają we mnie jakichś wielkich tam emocji. Nie? Więc myślę sobie, no może z jednej strony powinienem być oburzony, ale z drugiej strony, co mnie to tam jakoś nie dotyka. Ale potem trafiłem sobie na wpis Tomasza Raczka, który mnie trochę zaskoczył, bo on jest taki, on jest po tej stronie spektrum, która jest dosyć negatywnie nastawiona do zmian w Oscarach. Pozwolisz, że ja go tutaj przytoczę,
dobrze.
Czy to jest za wcześnie, żeby o tym... Więc Tomasz Raczek napisał tak, że nowe zasady przyznawania Oscarów są moim zdaniem absurdalne. Poprawność polityczna, parytety, dbanie o ilościową obecność kobiet, przedstawicieli środowiska LGBT, czy posiadaczy skóry w kolorze innym niż biały w ekipach produkujących filmy, to coś na kształt kodeksu Hajsa. Musimy mówić, czym kodeks Hajsa? To jest taki stary kodeks, który tam wiele rzeczy ograniczał.
No, określam przed długość całowania się.
Tak jest. On dotyczył też obecności kobiet na ekranie chyba i tak dalej. No okej.
Okay. Tam to było... Kodeks Hajsa to jest taka stricte cenzura. Bardzo konkretne wyznaczniki, które ingerują w konkretny aspekt filmu, czyli to, co widzicie na ekranie.
Okej. Okay. Tymczasem w sztuce nie ma miejsca dla równości ani sprawiedliwości. Talentów takie zasady się nie imają. Liczyć się powinna tylko unikalna jakość, wznosząca się ponad poprawność. Jakość będąca wyzwaniem dla codzienności. Akademio, nie rób proszę z Oscarów związków zawodowych. Tak napisał Tomasz Raczek. Natomiast jeżeli chodzi o większość głosów, z którymi ja się spotkałem gdzieś w tej mojej bańce informacyjnej, za którą naprawdę ciężko się przebić, przez którą ciężko się przebić, bo człowiek jest niestety otoczony tymi rzeczami, to takie są głosy raczej neutralne i takie, które raczej tą opinię przejawiają, że nie, to nic złego się nie stało, w zasadzie nie ma to wielkiego zasięgu, zresztą większość filmów i tak już spełnia te wymagania samodzielnie, bez tych oscarowych wyznaczników, więc może to nie jest żaden problem.
Ja nawet
powiedziałbym, że Tomasz Raczek jest najbardziej spośród głosów, które trafiły do mnie, on jest najbardziej tutaj konserwatywny.
Ja nawet to zbadałem te wszystkie rzeczy i posiedziałem sobie... Ale to może później o tym powiem. Na razie, jako że ja od lat słyszę, że Oscary nikogo, że nikt się nie interesuje tymi Oscarami, nikt nie ogląda, na nic to nie wpływa, to mnie na przykład zaskoczyło, że tak oburzenie duże rzeczą, którą jeszcze pół roku temu, kiedy była ta gala, to słyszałem, nie, to nie ma sensu, Oscary, w ogóle dziadostwo, nikogo to nie interesuje. Ile, Remik, oglądałeś filmów, które były nominowane do najlepszego filmu z poprzedniego roku?
Nie mam zielonego pojęcia, bo no to w ogóle ja nie obserwowałem tej wartości.
To ja ci, Ford versus Ferrari.
Oglądałem.
Irlandczyk.
Oglądałem.
Jojo Rabbit.
Nie.
Joker.
Oglądałem.
Małe kobietki.
Nie.
Historia małżeńska.
Oglądałem.
1917.
Jak najbardziej oglądałem.
Pewnego razu w Hollywood.
Oglądałem.
Parasite.
O nie.
O, nie oglądałeś Parsa, ja to nie, polecam. Nie. No więc na przykład wszystkie te filmy spełniają. Nawet tak. 1917. To jest historia dwóch typów. Jest jakaś mikro rola kobieca tam w pewnym momencie. Spełnia to. Bez problemu, w ogóle wchodzę na IMDb i ja to widzę już, że spełnia.
Tak,
okay. Joker, w ogóle ktoś bardzo często, to jest dla mnie niezwykle zabawne, muszę przyznać, ponieważ ja chyba zupełnie inaczej odebrałem ten film niż wiele osób. Wiele osób pisało, że Joker nie spełnia, bo jest o białym facecie. No dobra, ale jest ten typ, jest chory psychicznie. Po drugie, spotyka się
bardzo dużo.
Z czarnoskórą dziewczyną.
Tak.
Więc... Tu już jakby jest załatwione. No ale prześledźmy sobie może, zanim sobie porozmawiamy, czy to wpływa, czy nie wpływa, te nowe zasady. Są cztery standardy, które zostały wprowadzone.
Tak, nie chcemy Państwa zanudzać, ale...
Ale to jest... musimy, wydaje mi się, że musimy trochę powiedzieć.
Tak,
cztery zasady, z których, żeby mieć szansę na branie udziału, bo to jeszcze zależy od jakości filmu, no to trzeba dwa spełniać. Przypominam, że zasadę tworzy Akademia, czyli twórcy filmowi. To nie jest, tam nie ma dziennikarzy, tam są twórcy filmowi. To jest, Oscar jest nagrodą branżową. Podkreślam, to branża sama o sobie stanowi.
Jak najbardziej.
No i standard A to jest reprezentacja na ekranie, temat i narracja, czyli w tych mniejszościach musi być na przykład główni lub ważni aktorzy drugoplanowi, ogólna obsada i co najmniej tam 30% w ogólnej obsadzie. To jakby, wiesz, czy na przykład 30% kobiet, albo nie wiem, 20% kobiet, a 10% reszty. Okay. To nie są trudne rzeczy. Albo główny wątek i temat filmu i z tych wszystkich podpunktów tylko jeden wystarczy, że będzie spełniony. Standard B to jest zespół kreatywny i projektowy. I też, żeby go osiągnąć, wystarczy jedno z tych poniższych punktów, czyli kierownictwo zespołu kreatywnego i szefowie działu. Przy czym szefowie działu to jest na przykład, no tu takie proste tłumaczenie to fryzjerzy, ale no, hairdresser to trochę tam inaczej niby jest, ale charakteryzatorzy, montażyści, dekoratorzy, scenografowie. I mógłbym powiedzieć scenografki, montażystki, bo na przykład w Hollywood bardzo dużo jest montażystek. Bardzo te wszystkie, jak popatrzycie sobie, warto w ogóle sprawdzać te filmy na IMDb. Tam zwykle jest pełna obsada, pełno nazwisk. Zobaczycie, że te wszystkie działy, na przykład charakteryzatorskie, są bardzo zdominowane przez kobiety. Trochę gorzej wygląda to, jeżeli chodzi o reżyserów czy scenarzystów, bo to są głównie męskie zawody, powiedzmy. No ale już na przykład tych producentek tam, tych takich mniej ważnych sporo jest. Dekorator to dużo, to są rzeczy, które są przez kobiety w jakiś tam sposób zdominowane. Albo inne kluczowe role, czyli na przykład gaffer, script supervisor.
Zwierzchnik od scenariusza, tak? Jakiś taki.
No, czyli na przykład ogólny skład ekipy. Czyli jeżeli masz w ekipie produkującej film, a powiedzmy średnio w Hollywood jest chyba 300 osób produkuje film, jeżeli tam masz 30% kobiet, no jest okej. Okay. No i standard C, dostęp do przemysłu i możliwości rozwoju zawodowego. I tutaj musi spełniać oba, czyli muszą być płatne praktyki i staże, czyli staże w ważnych działach, czyli na przykład produkcja, rozwój, te działy takie, ja nie wiem jak to nazwać, fizyczne?
Okay.
Postprodukcja, muzyka, efekty wizualne, business development, dystrybucja, marketing, reklama. I tam muszą po prostu być te staże, a w mniejszych studiach mają być tylko dwóch praktykantów, dwóch stażystów muszą być w jakichkolwiek działach. Ale tych muszę, ważnych.
Muszę powiedzieć, że ta kategoria C mi się bardzo podoba, że ona jest jakby ona w ramach produkcji filmu i jakby wprowadzania nowych ludzi do tej branży jest super fajną rzeczą, bo to jest, mieliśmy ostatnio taką rozmowę, nie będę mówił jakiej ona firmy dotyczyła, ale to jak żeśmy się spotkali z Adamem z Matura to Bzdura, to rozmawialiśmy o tym, że bardzo dużo takich korporacji, które są mniej więcej w takiej branży kreatywnej i zatrudnia stażystów, nie płacąc im w ogóle. Na przykład przez rok trzymają takich stażystów, ponieważ im po pierwsze zależy na doświadczeniu tym stażystom, po drugie to ich pasjonuje, wiedzą, że się rozwijają, więc firmy, korporacje wykorzystują ten fakt i nie płacą im pieniędzy. I założę się, że w Hollywood muszą być takie praktyki wykorzystywane dosyć często, bo to jest w ogóle taka branża, która jest bardzo mocno związana z niezwykłą przyszłością, z jakąś pasją. Ten standard mi się bardzo podoba, on jest niezwykle sensowny.
Ja też powiem, że brakuje mi tutaj dla mnie też ważnego elementu, że w ogóle jakby osoby o bardzo niskich zarobkach albo biedne nie zostały, z biednych rodzin na przykład, co w Polsce jest standardem, na przykład, że masz stypendium, jeżeli jesteś z biednej rodziny. To jest norm, nikt tego nie kwestionuje. Jeżeli jesteś dobry, jeżeli masz dobre wyniki w nauce, no to jakoś trzeba ci pomóc, no bo inaczej to, wiesz, nie stać cię po prostu na przykład na życie w akademiku czy coś takiego. I tak, i możliwości szkoleniowe i rozwój umiejętności, to jest dotyczące ekipy, czyli jakby firma produkująca czy dystrybuująca oferuje szkolenie, możliwości pracy w celu rozwijania właśnie tych umiejętności w tych niedostatecznie reprezentowanych grupach i standard D, czyli rozwój widowni, tak to można nazwać, audience development, aby osiągnąć, to tam jest tylko jedno kryterium, czyli reprezentacja w marketingu, reklamie i dystrybucji. Mhm. Czyli wytwórnia posiada kilku kierowników z niedostatecznych grup. Przypomnijmy sobie, to nie jest tak, że jest jeden kierownik, bo na przykład przy filmach, gdzie jest, nie wiem, no w wielu filmach na przykład dyrektorów kreatywnych jest 10.
Okay.
Więc to też powiedzmy, że to nie jest tak, że to zabierze komuś coś i o tym też będziemy rozmawiać. I tyle, tak naprawdę. No,
okay.
To jest wszystko. Ja powiem szczerze, że jak ja to przeczytałem na jakimś polskim portalu, potem wszedłem sobie na stronę Oscarów, przeczytałem to wszystko i doszedłem do takiego wniosku, że to jest bujda. Ściema. Że, bo przejdźmy teraz do takiego tematu, czy to wpływa na nas, na filmy, na Oscary, na cokolwiek, że to jest ściema.
Akademii Filmowej.
Tak.
Że oni udają, że się przejmują.
Tak.
Tak, a
że
się nie przejmują wcale.
To jest działanie fasadowe. Ponieważ zacząłem sobie, mówię tak, zastanawiam się, co trzeba zmienić, żeby filmy, które do tej pory brały w tym wyścigu udział, bo powiedzmy sobie też szczerze, żeby wziąć w wyścigu o Oscary udział, to nie ma znaczenia, jaki film zrobiłeś. Mhm. Nie ma to żadnego znaczenia. Serio. By Oscara dostał Zakochany Shakespeare. Jest dużo takich. Tam jest marketing, promocja, lobbowanie. Musisz mieć kupę hajsu, żeby twój film był w ogóle brany pod uwagę. Ty musisz dotrzeć do tych ludzi, a to kosztuje. Polecam film o aferze z Harveyem Weinstein. Zawsze Weinstein. Tak po polsku bardzo to mówię. Boże, jak to się... Nietykalny chyba to się tak nazywało? Nietykalny, tak. Jest na Cinemanie do obejrzenia. Ja go oglądałem na American Film Festival. Pokazuje pewne reguły, jak to działa. I ja uważam, że to po prostu nic nie zmienia. Sprawdziłem to i jedyna rzecz, które zrobią wszystkie studia, bo taki, wszystkie duże studia, bo dla nich to jest jakieś takie, chciałem powiedzieć, pierdnięcie, ale to może źle zabrzmi. Zatrudnienie kilku osób na stażach to jest jakiś...
No tak, to nie jest wydatek, jest, który
już sobie załatwiają, filmu, tak, już sobie załatwiają jedną rzecz.
Mhm. Tak. To jest prawda. Zresztą parę jest list w internecie, gdzie się przedstawia ostatnich kandydatów do Oscarów i praktycznie wszystkie filmy spełniają te zasady, które są wyznaczone przez Akademię Filmową. Jedyny jakby problem tego, to nie jest to, że się pojawiły te zasady, tylko że one się pojawiły publicznie i jest to dyskusja publiczna na ten temat i to wzbudza kontrowersje, bo nie chodzi o to, w jaki sposób to wpłynie na filmy, tylko chodzi bardziej o to, w jaki sposób publiczność będzie postrzegała filmy, a coraz częściej już teraz ludzie doszukują się tam przeróżnych poprawności w tych filmach. Nawet kiedy ich tam nie ma, to zauważają rzeczy i skupiają na nich uwagę. I to jest jakby w ramach tych artystycznych dokonań, jakimi filmy są, to ta dyskusja zupełnie jest niepotrzebna. Nie? Czyli filmy stały się częścią trochę tych takich politycznych przepychanek, które teoretycznie dotyczą poprawności politycznej, ale tak naprawdę gdzieś tam sięgają znacznie, znacznie głębiej w politykę.
Tak, bo też kolejna rzecz, że zmienił się świat i Oscary oczywiście są wielką nagrodą, najważniejszą, najbardziej prestiżową. Chociaż może wydaje mi się, że w branży filmowej na przykład Cannes jest bardziej taką artystyczną.
Okay.
Ale nie mają wpływu aż taką wielką, nie mają takiego wielkiego wpływu na promocję twojego filmu w kinach, a tam się zarabia. Oczywiście teraz mamy pandemię, mamy inny świat, ale filmy zarabiają w kinach. I pewnie za rok wróci wszystko mniej więcej do normy, oby, mam nadzieję. To wszystko wróci na swoje tory. Oscary są już po tym.
Okej.
To rzadko się zdarza. To jest tak, że często dystrybutorzy w Polsce nie biorą filmów, których nie wiedzą do końca, nie biorą ich w normalnym czasie dystrybucji, czyli na przykład w październiku, ale jest nominacja i od stycznia wchodzą do polskich kin z takim opóźnieniem. No bo to wtedy jakby ta nominacja w jakiś sposób zachęca ludzi do chodzenia do kin, ale też już o tym rozmawialiśmy, że nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. To jest ważne dla aktorów, dla reżyserów, bo zawsze aktor, reżyser czy ktokolwiek z Oscarem, jeżeli weźmiesz go do swojej produkcji, to możesz na plakat nakleić tą statuetkę.
Okej.
I pytanie jest takie, czy Netflix potrzebuje regulacji, aby do większości swoich seriali dodawać wątki osób mało reprezentatywnych?
No nie. Netflix sobie doskonale z tym radzi. Ja myślę, że tam jest taki ten sposób myślenia o tej pełnej reprezentacji wszelakich mniejszości, to już dawno jest istotny w produkcji, więc nie sądzę, żeby Netflix potrzebował dodatkowych wytycznych.
No, a czy Marvel potrzebuje Oscara?
No coś tam dostał Oscar. Dostałem
często za techniczne przecież.
Tak, ale nie potrzebują. Oczywiście, że nie potrzebują. To jest, wiesz, to jakby dyskusja trochę, jakby z jednej strony możemy rozmawiać o tym, czy te nowe przepisy, zasady wpłyną w jakikolwiek sposób na filmy i czy one były potrzebne. Natomiast jakby bardziej się zastanawiam, że one wprowadziły filmy w takie tory, po których wolałbym, żeby filmy nie jeździły. To znaczy jakby rozumiem, że te wszystkie rzeczy, to co żeś powiedział wcześniej, że to jest fasada, że to w ogóle nie ma znaczenia, że te standardy już dawno są spełniane i nikt z tego powodu nie robi wielkiego halo. Natomiast fakt, że one zostały opisane, wskazane, że zostały wyznaczone tory, trochę zawężają ścieżkę, po którą może się ten pociąg filmowy poruszać.
Czemu?
I to nawet nie chodzi o jakość produkcyjną, bo ona z perspektywy twórców nie ma znaczenia. To żeśmy już też mówili, że te wszystkie filmy się i tak kwalifikują.
Czemu zawężają tą ścieżkę?
Ponieważ perspektywa widza ma bardzo duże znaczenie dla odbioru filmu i perspektywa taka globalna też ma znaczenie i to, jak ludzie odbierają filmy, bo nie da się, wiesz, nie da się nie wpływać na artystów, nie? Odbiór widzów i taki globalny odbiór widzów, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy są pewne narzucone kontrowersyjne zasady, ma duże znaczenie także na twórczość artystów. W sensie takim, że jakby rozumiem, że te wszystkie zasady niczego nie zmieniają w samej produkcji filmu, natomiast bardzo dużo zmieniają w odbiorze widzów. I ci widzowie oczywiście mogą być czasami zmanipulowani, myśleć bardziej po jednej stronie, po drugiej stronie, ale oni będą reagowali na te zmiany, które tu się pojawiają. Wyobraź sobie taką sytuację, nie? Że jakiś film dostaje Oscara, nie? I jest grupa widzów, która uważa, że ten film nie dostał Oscara dlatego, że zasłużył sobie artystycznie na to, tylko dlatego, że spełnił te konkretne standardy. Na przykład było więcej w obsadzie osób czarnoskórych albo byli przedstawiciele LGBT i ludzie, którym się ten film niespecjalnie spodobał, mogą wyciągać taki wniosek.
No ale to
się przestaje się toczyć, przestaje się toczyć dyskusja na temat tego, czy film jest dobry, czy jest zły, tylko zaczyna się toczyć dyskusja na temat tego, czy sukcesem tego filmu jest obecność mniejszości na ekranie.
No dobrze, ale ty mówisz o czymś, co się realnie dzieje od kilku lat.
Tak, oczywiście, że tak, wiesz, czyli jeżeli coś się dzieje od kilku lat, nie? Jeżeli te przepisy są, jeżeli te zasady są i tak, ponieważ społeczność się zmienia i ta moralność się zmienia ta równość jest także jakby w procesie jakiejś ewolucji, to po co to ubierać w jakieś zapisy? Znaczy, jaki sens jest? Znaczy,
żeby być fair. Znaczy, akademia mówi już, tak, my chcemy, żeby nasz rynek, bo oni mówią o swoim rynku, o Hollywood, nie mówią o polskim, nie mówią o francuskim, oczywiście, japońskim, mówią o swoim rynku. My chcemy, bo wiesz, co mnie trochę rozwala? Mhm. Takie argumenty, że te zasady wprowadzą pewne, że mężczyźni biali będą pomijani.
Aha.
Znaczy, że jest pewnego, że brakuje mi teraz takiego słowa pięknego, że Boże.
Dyskryminowani będą?
Tak, że będą dyskryminowani. I wydaje mi się, że ja wnioskuję z tych wypowiedzi, że obecnie nikt nie jest dyskryminowany. I musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy teraz jest okej? Okay? Czy to, co się dzieje teraz, jest okej? Okay? I powiem szczerze, dla mnie teraz jest okej, bo ja mam większe szanse w branży filmowej, ale na przykład kobiety mają mniejsze.
Bo też jesteś przedstawicielem jakiejś...
Ja jestem przedstawicielem białego mężczyzny heteroseksualnego. Nie, no, nie pasuje w żaden ten...
Nie, to działa trochę w inną stronę. Pamiętam taki żarcik, który Jamie Foxx powiedział na spotkaniu z, w takim programie Comedians in Cars Getting Coffee. To jest Jerry'ego Seinfelda. Przypomniałem sobie. Powiedział, że on się bardzo cieszy z tej dyskryminacji w Hollywood, ponieważ dzięki temu jest mniej czarnoskórych aktorów i on ma dużo większe szanse na to, żeby się załapać do roli. I oczywiście mówił to w ramach żartu tak, i oczywiście, tak, że obśmiewał tą dyskryminację, która tam niewątpliwie ma miejsce, no bo skoro on twierdzi, że mu łatwiej znaleźć rolę, ponieważ jest mniej aktorów, no to faktycznie jest mniej aktorów i nie jest to przypadkowe, nie? Więc owszem, coś takiego ma miejsce, no ale fakt, że przedstawicieli, jakby w związku z tym, że Hollywood zatrudnia więcej białych mężczyzn, wcale nie oznacza, że białym mężczyźnie łatwiej się załapać, nie? Jest więcej kandydatów po prostu.
Trochę tak, ale też, znaczy wydaje mi się, że mówienie o tym, że teraz biali będą dyskryminowani, to jest takie pomijanie tego, że obecnie...
Wszyscy byli dyskryminowani gdzieś po drodze. Tak, pora na białych facetów. Ale czekaj, wiesz co, ja jakby rozumiem, jaka logika stoi za tą obawą, nie? To jest taka logika, która raczej trafna nie jest, ale ona wynika z takiej myśli, że przyjmijmy sobie, że tam ekipa filmowa, że zatrudniają ludzi do ekipy, nie? I mają do wyboru, powiedzmy, no nie idźmy w kolory skóry, powiedzmy, że mają do wyboru albo geja, albo faceta, który jest hetero, obaj biali, nie? I ludzie z tej ekipy mówią, okej, okay, no dobra, w zasadzie i tak zawsze spełniamy wszystkie standardy, więc to nie jest problem, ale tak, żeby dla świętego spokoju, to zawsze plus jeden do tego standardu i weźmiemy tego, który ma inną orientację seksualną, bo się wpisowuje w te... Nie musimy o tym myśleć, bo przecież zawsze te standardy są obowiązujące, u nas zawsze były, no ale teraz jakby eliminujemy sobie taki problem, że ewentualnie potem ktoś przy Oscarach powie, hej, zaraz, tutaj wam brakuje jakiś tam procent, nie? Więc z tego jakby to jest ta logika, która ludziom przyświeca, kiedy mówią, że biali będą dyskryminowani.
Ja się z tobą zgadzam, ale jeżeli...
Ja tłumaczę tę logikę, nie znaczy, że ją podzielam. Nie,
ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo to mówi, że ty możesz być, ty, biały mężczyzna, możesz być dyskryminowany. I ja to oczywiście rozumiem. Przy czym no, obecnie jest jakaś dyskryminacja i z tym to walczy, bo... Ja nie powiedziałem, że to są ruchy fasadowe, tylko po to, żeby tam sobie coś wymyślić, ale ja starałem się zrozumieć, jak to wyglądało i jak wyglądał proces tworzenia tych wytycznych. I wydaje mi się, że po prostu zebrali się jacyś, no sorry, ale jeżeli mówimy o filmach, które nominowane są do najlepszego filmu, to tam są srodzy producenci. Ci producenci... To są jak cyborcy. Oni nie mają uczuć.
Tak, tak. To są socjopaci, to są tak, to,
i oni myślą tak, słuchajcie, mamy trochę problemów obecnie. Czyli mamy ruch MeToo, który wyszedł z Hollywood, chciałbym przypomnieć.
Tak jest.
Mamy ruch Oscar So White. I to jest straszny problem z tym. Tak. Mamy tą Natalię Portman, która protestuje i mówi o tym, że kobiety są super dyskryminowane, że tam jeden film w historii Hollywood zrobiła kobieta, gdzie budżet był około 100 milionów, gdzie było 5 chyba nominacji do najlepszej reżyserki w prawie 100-letniej historii Oscarów. Znaczy, jeżeli oni mają takie problemy i to teraz wrze. Wszystko to wrze. Były pełno zamieszek. Wiesz, jakby te ruchy, ludzie czują, że jest jakaś dysproporcja, ona jest niesprawiedliwa, się wkurzają. I jak te ruchy, i tam już nie będziemy się wgłębiać w to, ale naiwnością byłoby powiedzenie, że nie ma tych problemów. Więc ci goście wiedzą to, czują to na karku, bo ich kolega Harvey...
Siedzi.
Tak.
Nie bez powodu.
Nie bez powodu. Ja mówię, my nie chcemy siedzieć, nie chcemy, żeby nas wyrżnęli z tych wielomilionowych posadek. Więc my teraz bierzemy statystyki z naszych filmów i robimy takie zasady, żebyśmy nic nie musieli zmieniać. Nic. Ale żeby ludzie myśleli, że my dajemy teraz szansę. Tak, jedyne, jakie jest poświęcenie, wydaje mi się, to jest te staże, które rocznie kosztują pewnie na osobę jakieś, nie wiem, $50,000. To jest...
No tak, to jest nic, to jest jeżeli nic. Chodzi o produkcję.
To jest, i to mówimy o wielkich studiach, tylko o tych ogromnych studiach. Cała ta lista nic nie zmienia, nic, wręcz jeszcze bardziej okopuje, bo ci ludzie są ogarnięci totalnie. Oni zjadają, zjedli zęby na tym biznesie. Są twardzi zawodnicy. Oni zrobili to perfekcyjnie. Teraz wszyscy uważają, że po prostu Hollywood to jest jakieś to jest... lewackie gniazdo i tam po prostu będziemy tylko filmy o gejach oglądać. Nic się nie zmieni. Jeżeli chcesz mieć Oscara za najlepszy film, to musisz poruszyć i tak ważny problem. I tak musisz. Takie filmy dostają.
No. To jest prawda. My się tu zgadzamy tak naprawdę w tym, co myślimy. Ja to, wiesz, widzę tak, że z jednej strony to jest tak, że te fasadowe działania, o których ty mówisz, ja się z tym absolutnie zgadzam, to jest tylko wpisanie na oficjalną listę tego, co i tak się przestrzegało, czyli żaden koszt.
To też było, tak, żaden koszt.
I jedyny koszt jest ta wizja, jedynym kosztem jest ta wizja albo jakby to, w jaki sposób ludzie zaczynają postrzegać filmy. Coraz bardziej przez pryzmat tych właśnie ograniczeń, które są zupełnie nieistotne w samym filmie, ale że to jakby jest bardzo duży wpływ ma na widownię. No, ta widownia się dzieli, ta widownia się kłóci, no przecież cały czas mówimy
o tym. To jest takie internetowe oburzenie. Nikt po miesiącu nie będzie o tym pamiętał. Z BAFTą to też było to samo. Ile? 3-4 lata temu BAFTA wprowadziła takie same wyznaczniki. Coś się zmieniło?
No. Nie, masz rację. Ja też trochę bliżej memu sercu jest cały czas historia The Last of Us 2, gdzie byłem święcie przekonany, znaczy do pewnego stopnia byłem przekonany, że te kontrowersje związane ze spoilerami i potem z samą treścią gry wpłyną bardzo mocno i na sprzedaż, i na to, w jaki sposób będą ludzie podchodzili do rozgrywki, a potem się okazało, że sprzedało się nieźle, a co ciekawsze, gra pobiła jakiś rekord, jeżeli chodzi o ilość ukończonych gier, to znaczy ile graczy ukończyło. Więc faktycznie jest tak, że to oburzenie internetowe, czasami zasadne, czasami bezzasadne, jest takie chwilowe i jest tak bardzo ograniczone. Ten internet wydaje mi się, że on wrze, natomiast świat ma jakoś gdzieś to w głębokim poważaniu i zwłaszcza po miesiącu.
Wiesz co,
Więc to nie ma dużego znaczenia, owszem.
Ja nawet nie byłem zainteresowany. Ja przeczytałem te wytyczne, tak jak mówiłem, i stwierdziłem, że tam nie ma w ogóle tematu. Ale jak zobaczyłem post na naszej grupie i tam obecnie jest, bo ja scrolluję te komentarze, bo je prawie wszystkie przeczytałem i po prostu tam jest 347 komentarzy u nas na grupie. Jakiś po prostu rekord chyba. W 95% jest jakiś nie chcę żyć już na tej planecie. Co tu się stało? Po prostu jakiś
to nic obu... się nie stało.
No właśnie.
No to jest, nic się nie stało. Grupa socjopatów na wysokich stanowiskach, którzy zarabiają jakieś gigantyczne pieniądze, wykorzystało pewną presję społeczną do tego, żeby sobie umocnić swoje stanowisko.
Tak, znaczy oni, to jest w ogóle mistrzostwo świata, co oni zrobili, muszę przyznać.
No to wiesz, to nie jest też takie, my musimy postrzegać jakby te grupy społeczne, które walczą w internecie, to kiedyś było Social Justice Warriors, nie? Bardzo aktywni, a dzisiaj jest Anti-Social Justice Warriors, to są tacy sami aktywiści. Z drugiej strony. I oni też się przejmują pierdołami, nie? To jest właśnie taki problem, że stworzyć jakieś zagadnienie, które jest kontrowersyjne, budować te kontrowersje w różnych profilach społecznościowych i potem w ramach tego prowadzić jakąś politykę, która tylko służy i wyłącznie tobie, nie? Jeżeli jesteś na wysokim stanowisku. I te grupy ludzi się wykorzystuje strasznie. I wiesz, no to jest też tak, ja też nie jestem tak daleki od tego, też ulegam emocjom, też czasami na pierwszy rzut oka popatrzę na sprawę pozornie i wydaje mi się, że się dzieją rzeczy niepokojące, ale faktem jest, że to niczego nie zmienia w samej branży, tylko ludzi kłóci, nie? Jakby dzieli ludzi na te podgrupy, więc nie dajmy się tak.
Tak, ja uważam, że rzecz, która coś by zmieniła, bo ja uważam, że potrzebna jest zmiana, że są zbyt skostniałe tam jest potrzebne dużo, dużo zmian, bo te Oscary coraz bardziej tracą na oglądalności, coraz mniejsze znaczenie mają. Ja bym przede wszystkim zmienił system to w jaki sposób, może nie dobiera się, ale ile jest się w akademii. Bo w tym momencie jest tam chyba 7 tysięcy osób. Okay. Po badaniach z 2012 roku, które zrobił Los Angeles Times, wyszło tam, bo tam było na 5000 członków Akademii, to było zrobione badanie, więc srogie strasznie. Wyszło, że 94% Akademii to biali, 77% to mężczyźni, a poniżej 50 lat ma tylko 14%.
Tak, tak, to są stare białe dziady.
Tak, średnia wieku 62 lata, średnia wieku.
No, no. I to są ludzie, którzy byli wychowani w trochę innych...
No tak, a tylko jeszcze tylko dziwić, powiem, że 33%, tylko 33% jej członków to, to są byli zwycięzcy lub nominowani do Oscara.
No, no, no.
Resztę, no, no to jest branża. Wystarczyłoby wprowadzić pewne wykopywanie na przykład już tych, którzy nie pracują w branży.
No właśnie, to jest... To
takie,
jest
że pięć
tak,
lat że... nie zrobiłeś filmu żadnego, no sorry, no to już nie jesteś na bieżąco.
Tak, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo trafna uwaga. Ja też trzeba uważać, żeby tej grupy, ja tak trochę zażartowałem z tymi białymi staruchami, ale też trzeba uważać, żeby ich jakoś nie dyskryminować strasznie, ale jeżeli mają się pojawić jakieś zmiany, to nie w kwestii wymyślania zasad, w oparciu o które filmy i tak działają już od lat, bo społeczność się sama reguluje i ta moralność się zmienia jakby bardzo elastycznie i płynnie. Natomiast zmieniać właśnie tą akademię, nie? Ale to już są zmiany wewnątrz i tam już trochę ciężko się paluchem grzebie, nie? Bo lepiej pogrzebać tak.
Czy wiesz, no nie wywalisz tych, którzy są super bogaci,
no sami
i
się
na
nie
przykład
wywalą, nie?
Super dużo jakby sponsorują tą akademię,
tak,
też.
Tak,
no.
Tak,
więc
tak.
To są takie problemy, ale to są ich na szczęście problemy. Znaczy, ja też wrócę tutaj do tego, co Raczek napisał, bo mnie to trochę zmartwiło, powiem szczerze. Znaczy.
Okay. Znaczy wiesz co, ja myślę jakby te argumenty, które gdzieś tutaj przedstawiałem z mojego punktu widzenia, to wydaje mi się, że to mogą być trochę takie raczkowe też, ale nie chciałbym się tutaj podpisywać, znaczy nie chciałbym jego podpisywać pod swoim zdaniem, ale wydaje mi się, że on raczej, ta obawa, którą on dostrzega, dotyczy tego, w jaki sposób ludzie będą postrzegali filmy, że coraz bardziej, to już mamy taką tendencję, że coraz bardziej każdy serial na Netflixie, każdy film kinowy zaczynają ludzie, są grupy ludzi, którzy postrzegają przez pryzmat tego, że o tam osób czarnoskórych było za dużo, albo tam znowu o mniejszości gadają, nie? Czemu w każdym filmie o tym, nie? Że to bardzo mocno polaryzuje widownię, takie zasady, nie? I to może wpłynąć na tą, bo to, co mówiłem na początku, że artyści, którzy robią filmy, jeżeli mówimy o artystach, bo to też jest biznes i często to jest rzemiosło, nie? Ale są też artyści, którzy jakby są, podejrzewam, że są wyczuleni na tego typu reakcje publiczności i to może wpłynąć na ich przyszłe filmy. Nie?
Tak.
Nie sama akademia i te zasady, ale to, w jaki sposób widownia reaguje na te zasady. Nie?
Wiesz, decyzja o tym, czy jakiś film będzie pchany do Oscarów, czy nie, są podejmowane w dwóch momentach. Pierwszy to jest na etapie przeczytania scenariusza przez producenta. Jeżeli on czuje, że tam są takie tematy, które mogą wzruszyć, poruszyć, które są lubiane przez akademię, no to wtedy na przykład zwiększa się trochę budżet, zatrudnia się lepszych aktorów, no jakby wiesz, robi się takie rzeczy. Potem dopiero jak już jest odebrany film, a film jest odbierany na kilka sposobów, jest takie, że producent odbiera, a wcześniej jeszcze są takie badania fokusowe jakby, że bada się na publice film jeszcze nie zamknięty, żeby pozmieniać odpowiednie rzeczy ze względu na to, jak publika zareaguje. No i dopiero wtedy, już jak już mamy to dzieło, jak już mamy ten, to zaczyna się walka o Oscary. Ona nie ma, tam nie ma znaczy wiesz co, oczywiście pewnie znajdzie się jakaś grupa osób, która jest w branży tylko po to, żeby dostać Oscara, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mała grupa i proces produkcji filmu jest tak skomplikowany, tak trudny, że wydaje mi się znikome, że reżyser czy scenarzysta robi to tylko po to, żeby dostać Oscara.
To trochę mnie źle zrozumiałeś. To znaczy, jakby rozumiem to, co mówisz. Chodzi mi o to, że ten wpływ na artystę nie do końca, jakby artysta nie reaguje świadomie na to, czego oczekuje publiczność. Że on podejmuje decyzję, okej, musimy robić taki i taki film, żeby mieć większą szansę na Oscara. Tylko, że wiesz, że to są takie wpływy totalnie podświadome, nie? Że Wiesz, to każdy ma to. Jeżeli robisz rzeczy, które się podobają ludziom dookoła i oni wykazują entuzjazm i popierają to, no to chcesz ich robić więcej. Nie? I teraz w związku z tym, że wprowadzane są zasady, które bardzo mocno dzielą widownię i jedna grupa może być większa, druga może być mniejsza, no to będziesz liczył na, będziesz czuł taką potrzebę zdobywania akceptacji tej większej grupy. Nie? Mam wrażenie, że ta większa grupa, która się w internecie będzie wypowiadała na temat filmów, ona jest chyba dominująca jednak, to będzie mówiła negatywnie na temat tych zasad, mimo że one od dawna są i są przestrzegane, ale przynajmniej nie zostały spisane na papierze.
Wiesz co, ja nie wiem. Powiem ci szczerze, że Oscary to jest taki... Najpierw sobie zobaczysz film. Jak film ci się bardzo spodoba, to potem będziesz mu kibicował, niezależnie w jakim wyścigu on będzie startował.
No być może,
czy to
może.
Będzie Cannes, czy to
że,
będzie Sundance, czy to będzie cokolwiek.
No. Sam mówisz, że Oscary mają taki wpływ, że potem oglądalność rośnie, nie? Że te filmy,
Nie. Właśnie ja mówię, że to ma znikomy. Że Oscary już są po tym najważniejszym etapie dla filmu, czyli po kinach. Więc oczywiście z większą chęcią bierzesz osoby nagradzane Oscarami, bo możesz sobie klepnąć na tego Oscara na plakat i tym. Myślę, że to działa jeszcze, że tak, że to jest takie jakaś tam zachęta, ale ona jest coraz mniejsza. Znaczy to, czy te zasady zostały wprowadzone, czy nie, nie zmienia faktu, że Oscary tracą na wartości.
No tak, tak, to prawda, ale to jakby do jednego się zgadzamy, że te zmiany i te zapisy są niepotrzebne. To nie mówisz tego wprost, ale znaczy, wydaje mi się, że...
Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy nie potrzebne, znaczy uważam, że jest problem, że ten problem widać wszędzie, nieważne jakie sobie weźmiesz dane, czy jakie informacje z tego Hollywood, widać, że mają problem z kobietami, z mniejszościami. Jasne, mają bardzo tak, duży problem, ale te zasady nic nie zmieniają.
No właśnie,
więc
właśnie.
Tak, znaczy, ja uważam, że branża, jeżeli chciałaby coś zmienić, to pewnie są inne
sposoby na
metody na to, żeby to zmienić. Tak jak mówię, nawet zmiana tych zasad członkostwa też by bardzo dużo zmieniła. W szczególności, że jeżeli popatrzymy na rynek polski, a na rynek amerykański, no to u nas jest na przykład bardzo dużo świetnych reżyserek, które robią spore filmy i na całym świecie są nagradzane na festiwalach. No a w Stanach jednak jest ten dyktat
mniejszy taki
mężczyzn.
Okay.
No bo to jakby rozumiem, aż tak rozumiem. Bardzo się nie różnimy. No nie ma u nas 90% kobiet, a 10% mężczyzn. No ten podział jest mniej więcej porówno. Raczej trochę więcej jest kobiet na świecie. Więc no to są jakieś problemy, ale ja uważam, że takie... Ja nie jestem miłośnikiem parytetów, chociaż wiem, że w wielu kwestiach mogą one działać, ale nie zawsze wiemy z góry, gdzie będą działać.
Tak, tak. Zresztą wiesz, to też to, że niewątpliwie jakby to, że pewna grupa jest procentowo częściej widoczna w jakiejś branży, wcale nie od razu musi oznaczać, że ta branża ma problem. Bo przecież są różne branże i tam te procentowe zestawienia kobiet i mężczyzn są bardzo zróżnicowane. Może w przypadku filmów jest to problem?
Jest to problem i wiele osób... Znaczy wiesz, jeżeli osoby z wewnątrz mówią, że to jest problem... Mhm. Jeżeli tak. Masz, nie wiem, filmy dokumentalne o tym, że to jest problem,
to
chyba jest na rzeczy, tak mi się wydaje.
Bezpiecznie jest zakładać, że faktycznie coś tam się dzieje, co mogłoby miejsca nie mieć, natomiast ja mam taką wiarę, że to się samo reguluje, nie? Że zapotrzebowania społeczne, to co mówiłem, zapotrzebowania społeczne zmieniają, wiesz, cały czas obracamy się wokół tego tematu, że skoro te zasady i tak są spełniane i te filmy są nagradzane, ponieważ też jakby Akademia Filmowa dostrzega, że te zasady są istotne, co zresztą potwierdza tutaj, robiąc z nich formalny dokument, no to nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby wprowadzać wymuszenie tego. To już się samo gdzieś tam reguluje, nie? Że ludzie zmieniają swój punkt widzenia, widownia zmieniają się zapotrzebowania, kino się dopasowuje do tego, co ludzie chcą oglądać. I wiesz, to jest... Jakby, ja rozumiem,
że
walczy się ciągle z tym.
Nie. Chodzi mi o to, że ja nie wierzę do końca, wiesz, to tak jak masz wolny rynek I wiesz, i wtedy konsument jest królem, no ale co wtedy, kiedy masz zmowę cenową na przykład? Wiesz, na Krupówkach czy gdzieś tam. Wszyscy mają takie same ceny na te badziewie. Mhm. No to nie masz wyboru.
No tak, tak.
To oczywiście. Nie ma to wpływu, czy ludzie chcą kupić taniej czy drożej. Ktoś tam sobie dogadał się z kimś i już. I wydaje mi się, że tutaj też na tym to polega, że przynajmniej, bo ja nie wiem, czy wiesz, bo tam pojawiają nam się takie problemy, o których nie powiedzieliśmy, a w sumie powinniśmy powiedzieć, czyli na przykład trzeba będzie zrobić oficjalną kartotekę osób LGBT pracujących przy filmach.
Tak, oczywiście.
Albo, no, znaczy nie każdy, albo na przykład będą wymuszane coming outy.
Tak.
Chociaż wydaje mi się to, że to nie będzie, bo tak jak mówię, te wszystkie reguły już są spełnione przez wszystkie duże studia, a małe studia to sobie poradzą, bo to też nie widać, że to nie jest dla nich też obciążające. Po drugie, jeszcze jedna rzecz. Przy zgłaszaniu filmu w tym roku ci, którzy będą zgłaszać, będą wypełniać ankiety dotyczące tych reguł i najprawdopodobniej one jeszcze będą zmieniane.
A, no właśnie, to jest zresztą to, o czym właściwie trochę mówimy, to ten cały dokument jest trochę PR-owy i on w zasadzie może być tylko po to, żeby wywołać jakieś zburzenie i w zasadzie trochę odsunąć od Akademii Filmowej podejrzenia o to, że ona ma jakieś tam
odsunąć skłonności do dyskryminacji. To jest dupochron moim zdaniem, taki klasyczny.
Natomiast jakby w teorii niczego on nie może zmienić i w teorii już dawno te zasady są spełniane, nie? Więc to jest taka rzecz, która ma trochę namieszać w social mediach i nic wielkiego się z tym nie dzieje. Nie? Chociaż jakby cały czas mam to, że w głowie, że to jest bardzo niewłaściwe użycie tego typu problemów społecznych do tego, żeby sobie ochronić dupę, nie? Że się wykorzystuje po prostu sytuację społeczną po to, żeby umocnić swoje pozycje i to jest tylko po to, zresztą cały czas o tym mówimy, że to jest tylko po to, że to ma nikomu nie ma pomóc, jeżeli pomaga, to przez przypadek, bo to i tak nie ma dużego znaczenia. To jest tylko po to, żeby tych gości, którzy tam sobie siedzą w tych Oscarach od wielu, wielu lat, żeby siedzieli dalej i żeby nikt im dupy nie zawracał. No. Więc nie ma się co buntować, że tam
ja nie wiem,
przeciwko
czy takie,
samym filmom.
Pytanie, czy w Stanach też jest takie oburzenie na to?
Wiesz co, ja też miałem z tym problem, bo po pierwsze polskie artykuły, które mi się wyświetlały, były bardzo wyważone w tej materii. Mówiąc z reguły wnioski z tych artykułów były takie, że nic się nie zmienia. Natomiast jak za każdym razem, kiedy zagraniczne sobie rzeczy obserwuję, mam tego swojego feeda, to nic na ten temat w ogóle nie widziałem kompletnie. No więc, a mam ten mój feed, obejmuje zagadnienia filmowe, więc...
Artykuł to też taki był... Że nic. Za to ja znalazłem w Polsce taki artykuł, który całkowicie pominął to, że tylko dwa z tych czterech trzeba, wiesz, spełnić wymogów. I tam w komentarzach to był hardcore.
No. No, Polacy bardzo się przejmują tymi kwestiami.
My jesteśmy bardzo wrażliwym narodem, dlatego mamy tylu świetnych artystów, tylu świetnych reżyserów. No ja na przykład cieszę się, że mamy tak doskonałą reprezentację kobiet w filmie. Jako Polska.
No widzisz, ja tak nie obserwuję tego na tyle blisko, by sobie zdawać z tego sprawę.
Więc
to dobra wiadomość jest.
Dobra wiadomość. Czy my coś jeszcze tutaj mamy do obgadania? Chyba nie.
Nie, pogadaliśmy chyba wystarczająco dużo na ten temat.
Dokładnie. Więc do wszystkich, którzy są strasznie oburzeni, przeczytajcie to sobie. Wejdźcie sobie na IMDb. Zobaczcie, jakie są obsady. Kto jest kim, jakby, i zobaczycie, że to jest ściema, że to jest dupochron, tylko te zasady. I to jest, a wszystkie te portale, my pewnie też damy jakiś clickbaitowy tytułek, nie?
Nie, postaram się delikatnie tym.
Może lepiej.
Zawsze mam problem, też zawsze mam taką silną potrzebę, żeby się zwracać do osób oburzonych, żeby się trochę wyluzowały, ale prawda jest też taka, że ludzie się oburzają często, bo lubią i nawet nie, jak już jestem oburzony na coś, to nawet nie badam tematu za bardzo, żeby moje oburzenie czasami nie opadło, bo to jednak ja tak. Mam taki gniew i mam taką misję, żeby jednak ten świat był lepszy niż to, co tam jest, więc nie chcę badać czasami, żeby się nie okazało, że mogę racji nie mieć albo moje oburzenie nie jest uzasadnione.
Tak, ja też powiem jeszcze jedną rzecz. Jestem bardzo wielkim przeciwnikiem jakiejkolwiek cenzury w sztuce. I gdziekolwiek, wszędzie, gdziekolwiek indziej. Ja też byłem jedną z tych osób, która broniła Hatred.
A.
I
to
mówiłem,
gra taka, co się strzelało
bardzo,
do ludzi.
Bardzo brutalna gra, ale jako, że twórcy to są artyści, pozdro Jarek, to mają prawo do tego. Mają po prostu prawo. Nie można zagłuszać artystów. Okay. I tyle. I jakikolwiek, o jakim temacie chcesz sobie opowiedzieć, to zrób to. Potem ludzie to zweryfikują. Ale potem, nie wcześniej, bo wcześniej to jest cenzura. Jestem dużym przeciwnikiem tego.
Jak najbardziej. Zatem pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z pytaniem. Czy to już było gdzieś tam pytanie po drodze?
No, napiszcie w komentarzu. Takim, a ja się zastanawiam, ile będzie komentarzy, bo w ogóle wydaje mi się, że większość komentarzy, która się pojawiła, była przed przeczytaniem jakiegokolwiek tekstu, przed...
No to jest to, co mówiłem o oburzeniu, nie? Tak. Że oburzenie jest fajne, fajnie się czuje człowiek, że ma takie poczucie, że robi coś ważnego i sprawiedliwego.
Ja zastanawiam się, czy ktoś zrobi taki szpagat, że udowodni rzeczywiście, że jakiś film byłby niemożliwy do realizacji, powiedzmy z ostatnich 10 lat, bo ja chyba nie znalazłem takiego filmu, a już od razu mówię, że tamtego Gladiatora też chyba sprawdzałem i tam też mi wyszło, żeby spełniał zasady. Więc nawet filmy, bo tak jak mówię, tak zasady są zbudowane, że nie, jeżeli masz monodramat z jednym typem, który gada w pokoju przez półtorej godziny, to też, to też to przejdzie, no. Białym podkreślam.
No, jakby wniosek chyba jest taki, że trzeba się mocno nagimnastykować, żeby nie spełnić tych zasad.
Tak.
Że dużo trudniej jest tych zasad nie spełnić, niż je spełnić. No i pozdrawiamy Państwa z tymi zacnymi myślami. Do zobaczenia następnym razem.
Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, cześć.